Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze. Prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Gwiazda Literatury Dziecięcej, autorka serii, którą pokochali wszyscy, a szczególnie ci, którym choć raz zginęła skarpetka. Dziś zupełnie inna seria, seria wydana przez wydawnictwo Świetlik, ale o tym opowiemy już za chwilę razem. Moi drodzy, Justyna Bednarek. Dzień dobry, Justyno.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Justyna, ja się bardzo cieszę na tą dzisiejszą rozmowę, bo o ile wszyscy pokochali skarpetki, tak ja mam szczególnie emocjonalny stosunek do kur. No i pytanie jest takie, jak wy w ogóle nazywacie serię o kurach, tak? Bo ja o niej mówię kury, ale z takim uwielbieniem i miłością, więc pytanie jest takie, jak sama autorka mówi o tej fantastycznej serii?
No, mówię kury, tak, tak, to jest słowo, które jest na tyle pojemne, że wszystko mieści. Czasem między mną a wydawcą mówimy kury z grubej rury, no bo taki był tytuł pierwszego tomu i to się zresztą w umowach też to tak figuruje, więc można pierwszym tomem, można krótko kury, a można krótko powieść o Auguście.
A no właśnie, Augusta jest bardzo ważna, natomiast rzeczywiście ja przez jakiś czas używałam tego tytułu dla serii całej, tego tytułu pierwszej części, a potem się zorientowałam, przygotowując też do naszej rozmowy, że właściwie każda część, każda książka ma zupełnie inny tytuł i te kury z grubej rury to właściwie na kolejnych częściach nie są podpisane, tak? Nie funkcjonuje ta nazwa już później. Czyli, że kury są zupełnie uprawomocnione i możemy o nich mówić po prostu kury.
Zdecydowanie.
Sporo czasu minęło od naszej pierwszej rozmowy o kurach, rozmowy, w której uczestniczyły dzieci w Warszawie na targach książki, ale też na festiwalu Ojce i Dziadki. No i właściwie i ja, i dzieci już wiedzieliśmy, że to będzie hit absolutny i wiedzieliśmy nie tylko dlatego, że to były świetne książki, ale też dlatego, że czuć było taką niezwykłą więź i niezwykłe relacje między tobą a ilustratorką, między Niką Jaworowską-Duchlińską. Pytanie jest takie, czy ciągle te relacje są tak niezwykłe?
No, ja mam wrażenie, że jak człowiek się raz zaprzyjaźni, to niezależnie od intensywności spotkań, bo to z tym ostatnio gorzej, to się jakoś trzyma. No, w ostatnim czasie rzeczywiście z Niką prawie się nie widujemy, chyba że za widywanie można uznać mruganie do siebie na Facebooku, ale prawda taka, że i ja, i ona jesteśmy szalenie zapracowanymi osobami, które mają duże rodziny, więc to nie jest takie proste. Obie też sporo jeździmy na różne spotkania autorskie, czy no, Nika jest bardzo aktywna twórczo i ma wystawy i jakieś dodatkowe projekty, także widujemy się rzadziej, ale wydaje mi się, że tak jak to było w przypadku mnie i Daniela de la Tour, że my mamy jakieś takie połączenie, podobne czucie i podobne poczucie humoru, no to nie taka sama więź, bo każda jest inna, ale równie dobrze dogadujemy się z Niką, także myślę, że to będzie trwać i trwać i trwać.
No i dobrze, i to bardzo się cieszę i w tym momencie aż mam ochotę zakrzyknąć hip hip hura, albo hip hip kura nawet bardziej, dlatego że taki jest tytuł ostatniej części. Ale Justyno, bardzo ważna kwestia, bo my cieszymy się z najnowszej części dzisiaj, natomiast być może są dzieci, które w ogóle serii nie znają, więc ja mam do ciebie prośbę, jakbyś mogła powiedzieć w kilku słowach, o czym jest ta seria? No bo wiemy już, że nie o skarpetkach, wiemy już, że o kurach, wiemy już, że znakomita ilustratorka, ale tak naprawdę od czego się zaczęło, dlaczego kury i o co w tym wszystkim chodzi?
To wszystko zaczęło się od takiej dość niezwykłej historii. Otóż pewna indyczka o imieniu Malwina bardzo chciała mieć pisklęta, ale nie miała do pary pana indyka. Jak wiadomo, jak nie ma do pary pana indyka, można sobie najwyżej znieść jajko, ale pisklaka z tego nie będzie. Więc sprytna Malwina wymyśliła, że się przedrze przez płot na sąsiednią farmę kurzą i ukradnie zapłodnione jajeczka. Tak też zrobiła. Wytoczyła je dziobem, ukryła w bezpieczeństwie bezpiecznym miejscu, czyli w wielkiej metalowej rurze, która leżała sobie na łące. Jak jeździmy czasem na wakacje w Polskę, to od czasu do czasu widać takie ogromne rury porzucone po jakichś rurociągach. Ja w każdym razie mam takie wspomnienia. No i Malwina w tej rurze wysiedziała 4 jajka, z których wyszły na świat rezolutne 4 kurki: Augusta, Hildegarda, Żaneta i Belka. No i tak to się zaczęło. Te kury z grubej rury, stąd tytuł pierwszego tomu, kiedy dorosły, ruszyły w świat, a że na świecie była także rodzina państwa ogórków, która podróżowała samochodem, no to wskoczyły sobie na tylny zderzak i po prostu przysiadły i pojechały na ulicę Cudne Manowce, gdzie rodzina ogórków mieszka. Tak się to wszystko zaczyna i ja może powiem, że historia o indyczce Malwinie jest w 95% prawdziwą historią. To był stąd po części wziął się pomysł na książkę, chociaż książkę o kurach troszkę inną planowałam wcześniej. Natomiast to, że mojej koleżance przytrafiła się taka historia, że indyczka ukradła jajka i wysiedziała i nagle wszyscy się zorientowali, że jest dodatkowy drób, no to była tak wystrzałowa historia, że nie mogłam jej nie użyć. W jednej ze swoich książek właśnie padło na kury. Różnica między prawdziwą historią a historią w książce jest taka, że indyczka Malwina wysiedziała kaczki biegusy, a nie kury. Na tym pole, ale no, nie planowałam książki o kaczkach, biegusach, na razie nie planuję, więc połączyłam życie i fantazję w taki sposób, że to były kury. To jest początek opowieści. Natomiast dalej rozwija się to tak, że właśnie kury zaczynają rządzić. Nie w tak, powiedzmy, są to miękkie rządy w aksamitnych rękawiczkach. Po prostu w momencie, w którym ludzie nie dają sobie rady z rzeczywistością, kury wkraczają do akcji i w bardzo błyskotliwy sposób rozwiązują taki czy inny problem. Czy to chodzi o złożenie kurnika, czy o wywiadówkę, czy o nadużycia mediów społecznościowych i telefonu komórkowego. Kury wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo kury to są w ogóle bardzo mądre ptaki.
No właśnie, miałam spytać, dlaczego kury, nie? Ale to już właściwie ta odpowiedź mnie całkowicie satysfakcjonuje. I rzeczywiście to są bardzo mądre ptaki, a rodzina ogórków ma 3 dzieci i przy 3 dzieci wszelka mądrość i wszelkie wsparcie się przydaje. Zorientowałam się też, że dzieci rosną, co jest zupełnie oczywiste, ale zorientowałam się, że ty uwzględniłaś to, że dzieci rosną także na początku książki, bo musimy o tym wspomnieć chyba, że każda książka ma taką część, gdzie przedstawiasz wszystkich bohaterów. I mnie zachwyciło to, że za każdym razem inaczej przedstawiasz tych bohaterów, a potem zrobiłam, ojej, no prawda, no bo przecież one rosną.
No to prawda, tak. Tak ja lubię, kiedy książka rośnie razem z czytelnikiem. No to jest w ogóle cudowne, jeżeli ktokolwiek na książkę czeka, więc ten, kto czeka, to też mu jakoś zegar tyka. Niech się w tym odnajdzie lepiej. Już jest trochę starszy. Może książka też trochę ewoluuje. W związku z tym tak to sobie zaplanowałam.
Plan jest bardzo dobry, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś w tym momencie pierwszą część kur weźmie do ręki, to z całą pewnością nie będzie czekał kolejnego roku, żeby przeczytać kolejną część, tylko przeczyta wszystkie ciągiem, dlatego że one są znakomite. A ja nawet przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałam 2 części pod rząd, dlatego że ich nie pamiętałam. I sprawiło mi to ogromną radość, więc kury można też czytać wielokrotnie, odnajdując w nich coraz to nowe mądrości, no bo przecież wiadomo, że te mądrości w kurach są, tak po prostu gatunkowo. Ojej, no dobrze. Ja powiem ci szczerze, że uwielbiam kury za wiele rzeczy, ale przede wszystkim za znakomity balans, bo one są śmieszne. Już samo to, że kury są traktowane jako zwierzęta domowe, a właściwie członkowie rodziny, jest nietypowe. Ale w kurach pojawiają się też różnego rodzaju perypetie dnia codziennego, a chyba w przypadku rodzin ten dzień codzienny i te perypetie, wyzwania, a czasami przygody dnia codziennego są najważniejsze. I chyba dzięki kurom, poprawisz mnie najwyżej, udało się stworzyć pewnego rodzaju taki dystans i uśmiechnąć do siebie, do tych właśnie naszych wyzwań, prawda? Bo czasami denerwujemy się jako dorośli, czasami puszczają nam nerwy właśnie, dochodzą do głosu różnego rodzaju emocje, bo się spieszymy, staramy, chcemy, żeby wszystko było jak najlepiej. Natomiast no nie zawsze tak jest. Czasami trzeba gdzieś tam potrafić odpuścić i dopiero gdy spojrzymy na te nasze problemy, takie duże problemy nam się wydaje, z perspektywy tych kur, to okazuje się, że po pierwsze one nie są aż tak strasznie poważne, a z drugiej strony taki, no można się do nich uśmiechnąć, puścić oko i powiedzieć, kurczę, to nasze życie i tak jest fajne, pomimo tych wszystkich codziennych problemów.
No taka była nadzieja piszącej, że właśnie tak to będą odbierać także i dorośli czytelnicy, bo wiadomo, rodzice często czytają razem z dziećmi. W każdym razie wszyscy mamy taką nadzieję, że tak jest, że to jest jakieś wspólne spędzanie czasu, więc no dla dzieci to jest przede wszystkim zabawa i jakieś takie podrzucenie może trochę poważniejszego tematu między wierszami w sposób nienachalny. No ale dla dorosłych też staram się mieć coś w zanadrzu, żeby ten wspólny czas także dla nich był atrakcyjny, żeby chichotali wszyscy, krótko mówiąc. No, a jeśli się w sposób lekki i niepoważny mówi o naprawdę takich trudnych rzeczach, no choćby i o tym, że nie wszystkie, że no mamy taki czas, że jest sporo dzieci z problemami, tak? Z różnymi orzeczeniami. Jeden z bohaterów kur, Wojtek, jest właśnie takim chłopcem, który jest nadzwyczajny, odstaje od grupy rówieśników, no ale ma swoje supermoce i z mojego doświadczenia, także rodzicielskiego, wynika, że te dzieci, które nie są takie standardowe w podejściu do przede wszystkim relacji z rówieśnikami, miewają mnóstwo talentów i takich supermocy, które czynią je jeszcze bardziej wyjątkowymi. No, jeśli się do tego podejdzie w taki sposób, to myślę, że no, daje to radość i ulgę takiemu rodzicowi, więc to nie było bardzo poważne zamierzenie w kurach. Ja nie pisałam książki, która by była poważna. Ten temat nie jest wyeksponowany. Słowo Asperger nie pada ani razu, ale pewnie można by odnaleźć różne trudności w Wojtku. No, ale jednak chciałam dać pewnego rodzaju wytchnienie i ulgę takiemu rodzicowi, który ma szczęście i przytrafi mu się takie wyjątkowe dziecko.
Ja właśnie otworzyłam sobie książkę w tym czasie, bo pamiętałam, że jakoś urzekł mi ten opis Wojtka. Wojtek rozumie mowę kur, za to inni nie zawsze rozumieją jego. Takie słowa padają i to bardzo piękne. Postać Wojtka jest wyjątkowa, ale nie tylko Wojtka. Pojawiają się niezwykłe tematy. Raz po raz powraca temat szkoły. Niezrozumienie dzieci przez dorosłych. Rodzinnych wakacji. Och, rodzinne wakacje, to dopiero potrafi być wyzwanie. Członków rodziny, którzy zawsze chcą dobrze, ale wychodzi różnie, tak? Tutaj mamy, zdaje się, cioteczkę, tak? W ostatniej części.
Też się okazuje kochana ta ciotka przecież, no.
Tak, bo oni w ogóle wszyscy są kochani, oni zawsze chcą dobrze, prawda?
Tak.
To w ogóle jest charakterystyczna taka cecha tych książek, że one pokazują w ogóle ten świat w taki ciepły sposób. I mi się tak jakoś robi cieplej i milej, gdy je czytam, bo wiadomo, że nasze codzienne życie nie jest pozbawione problemów i każdy dzień potrafi być wyzwaniem. Natomiast te książki to jest trochę jednak takie opatulenie ciepłym kocem. Na koniec dnia poklepanie, powiedzenie, no dasz radę, tak? Znaczy wszystko, co się wydarzyło, miało jakiś sens, miało jakiś cel. Zrobiłeś wszystko tak najlepiej, jak tylko potrafiłeś. Odpocznij. Wybij ciepłą herbatę, a jutro będzie kolejny dzień, zobaczymy, co się wydarzy.
Tak. Ja w ogóle myślę, że ludzie zazwyczaj chcą dobrze, że bardzo rzadko się zdarzają sytuacje, w których ludzie źle życzą, chcą źle. Po prostu jesteśmy tak strasznie różni, a jeszcze ja mam wrażenie, że właśnie ta komunikacja poprzez media społecznościowe tak bardzo odziera nas z głębokiego zrozumienia. Wszystko się staje takie na skórkę, naukowe, że no nie trzeba mieć żadnego orzeczenia czy, nie wiem, trudności wrodzonych, żeby nagle popaść w totalne niezrozumienie i taką samotność. Człowiek nagle się czuje po prostu niezrozumiany przez wszystkich. Ja kilka dni temu bardzo poważnie się skonfliktowałam, na szczęście na moment, z bliską koleżanką, dlatego że język pisany właśnie na Messengerze pozbawiony jest tych cech emotywnych. My nie widzimy uśmiechu, my nie widzimy mowy ciała, nie wiemy, czy ktoś mówi serio, czy nie serio. Czytamy po prostu dosłownie, a emocje interpretujemy przez własne samopoczucie. Więc jeżeli my się źle czujemy, to zupełnie niewinne zdanie urasta do rangi obelgi. I to dzieje się nawet między ludźmi, którzy mają życiowe doświadczenie takie jak ja. A co dopiero, kiedy są dużo, dużo młodsi. No, mamy taki świat, jaki mamy. Musimy sobie z nim radzić. Także myślę, że książka, która pokazuje ten świat od życzliwej strony, może być taką pomocą w przetrwaniu i też w nauczeniu rozumienia drugiego człowieka.
No tak, i książka od życzliwej strony może, ale wcale nie boi się trudnych tematów, bo choćby te tematy szkolne już no, były tematami istotnymi, tak? Nie wiem, czy trudnymi, ale na pewno bardzo istotnymi. A w najnowszej części pojawia się już w ogóle super istotny problem, mianowicie potrzeba balansu pomiędzy naszym życiem, prawdziwym życiem, i nowymi technologiami. I ja cię chciałam zapytać, kto zdecydował, że taki temat się pojawi w tej najnowszej części? Pytam dlatego, że to jest taki temat, który jest bardzo ważny dla bardzo wielu rodziców i też oni sami deklarują, że nie do końca potrafią znaleźć właściwe rozwiązania, właściwe odpowiedzi. Oni cały czas szukają.
Tak.
Więc pytanie jest takie, czy to twoja decyzja, czy to może podpowiedź wydawcy, czy może właśnie samych rodziców?
Nie, no to była moja decyzja. Zwykle tak jest, że to ja wymyślam temat książkom, które piszę, chyba że piszę coś na zamówienie, tak wiadomo, że ktoś chce, żeby mu o czymś napisano, no to jest inna historia. Natomiast staram się jednak i pomysły mieć własne i jakby jeśli chodzi o ustawienie tej treści w środku, to po prostu lepiej mi wychodzi, kiedy realizuję siebie w pewnym sensie. Ja nie powiem, że w moim życiu udało mi się osiągnąć taką równowagę pomiędzy właśnie mediami społecznościowymi, a nie mediami społecznościowymi, tylko w ogóle telefonem, no wszystkimi tymi osiągnięciami nowoczesności, nie tylko mediami społecznościowymi. Raczej to, że siedzę non-stop w telefonie, to jest dla mnie zmora i obciążenie i ja czuję, że mi to mózg psuje. Naprawdę. Ja się śmieję, że telefon to jest centrum dowodzenia świata. I trochę tak jest, bo jak wyjeżdżam na spotkanie autorskie, to tutaj, nie wiem, kupuję żarcie dla psa jednym kliknięciem w telefonie, potem konsultuję się z córką w sprawie czegoś tam czegoś, zamawiam taką czy inną usługę i non-stop ten telefon jest w garści, ale też i rozrywkowo w momencie, kiedy mam 5 minut wolnego, to zamiast pogapić się w niebo na obłoki, no to skroluję, patrzę, co tam ciekawego w świecie się dzieje. Te krótkie informacje, krótkie rozrywki, filmiczki parosekundowe, to jest coś, co nam kompletnie rozwala głowę. Skupienie po takiej ilości bodźców, zrobienie i wszystko na tej maleńkiej przestrzeni, skupienie staje się prawie niemożliwe. I skoro ja widzę to po sobie, to co dopiero takie dziecko, które dopiero się formuje, musi się nauczyć uczyć, musi się nauczyć koncentrować, to się wydaje po prostu jakąś straszną zgrozą. Potwierdza mi to moja córka, która studiuje psychologię i mówi, że no wszystko nam niszczy mózg. Również te gry, które teoretycznie powinny służyć koncentracji i logicznemu myśleniu, one w jakiś sposób nas psują. Jest to udowodnione badaniami właśnie psychologicznymi. Więc no, dla mnie samej to jest temat bardzo ważny i bliski, dlatego postanowiłam wykorzystać to w trzeciej części KUR i pokazać też od różnych stron, bo każdy z tym telefonem ma inny problem. Oczywiście jedne problemy są mniej, drugie bardziej abstrakcyjne, ale wszystkie są w jakiś sposób realne, wszystkie się zdarzają i dzieciom, i dorosłym.
I to jest chyba bardzo cenne, na co teraz zwróciłaś uwagę, że i dzieciom, i dorosłym, bo dla mnie ten wątek był taki bardziej przekonywujący, bardziej autentyczny właśnie przez to, że pokazałaś, że my, dorośli, też mamy problem z nowymi technologiami. To jest dokładnie to, o czym teraz mówiłaś. Czyli nie jesteśmy tym dorosłym, który mówi dziecku, słuchaj, ty odłóż telefon, albo ty będziesz miał telefon dopiero, gdyby osiągniesz jakiś określony wiek, natomiast ja mogę robić wszystko. Tylko w to, co jest zawarte w kurach, no to takie głębokie przekonanie, że właściwie nowa technologia, ekrany, media społecznościowe i wszystko, co się kryje właściwie no za tą zdobyczą techniki, to jest bardzo duże zagrożenie, ale zagrożenie, z którym musimy sobie jakoś radzić wszyscy, tak? I to trochę sprawia, że to dziecko ten problem też traktuje bardziej serio. Takie ja mam poczucie, zupełnie niepoparte psychologicznymi badaniami, ale mam takie odczucie wewnętrzne.
No, cieszę się, że tak mówisz. Ja tak ogólnie uważam, że dzieci nie robiłyby różnych rzeczy lub robiłyby je właśnie, gdyby miały lub nie miały przykładu z góry. Więc jeśli rodzice nie czytają, to raczej mało prawdopodobne, że uda się wychować zapalonego czytelnika. Jeśli rodzice nie poświęcają takiej uwagi, i patrząc w oczy dziecku w takiej stuprocentowej, tylko robią to po prostu z nad telefonu, no to wiadomo, że dziecko będzie postępować podobnie. Mnie się też wydaje, że matki, które siedzą cały czas w komórkach, a niemowlę leży w wózku, to też, znaczy nie chcę nikogo potępić, bo sama, jak już powiedziałam, jestem przywiązana do mojego telefonu, ale skoro dziecko uczy się emocji, obserwując twarz mamy, a widzi tylko osobę pochyloną nad ekranem z kamiennym wyrazem twarzy, tam przesuwającą kolejne filmiki, to jakoś to musi ten rozwój emocjonalny mieć wpływ na ten rozwój emocjonalny. I jeszcze to już jest inna historia, ale wózki zostały odwrócone w pewnym momencie. Kiedyś wózek był taki, że mama patrzyła na dziecko, a teraz jest strasznie dużo wózków odwróconych w drugą stronę. Czyli dziecko patrzy przed siebie i tej mamy nie widzi, więc traci kolejną możliwość obserwowania jej mimiki, uśmiechów, nie ma tej więzi, więc takie różne drobne zmiany, pozornie nieistotne czy wygodne dla nas, mają ogromne przełożenie później na rozwój dziecka. No, chciałam o tym opowiedzieć w sposób niepiętnujący i taki swobodny, bo też nie jest prawdą, że ten telefon czy jakakolwiek inna forma nowoczesności jest tylko samym złem, bo jest bardzo dużo dobrych rzeczy, które wynikają z posiadania telefonu, co zresztą na koniec napisałam, że telefon służy do mówienia kocham cię, tak? Czy wysyłania prezentów w postaci biletów do kina, do którego cała rodzina może się wybrać na jakiś fajny film. Więc no, myślę, że to jest takie zwrócenie uwagi tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą i też w formie rozrywkowej, no, łatwiej będzie przyswoić to, co chciałam powiedzieć już.
Ja przyznaję, że gdy zaczęłam czytać tą trzecią część i zorientowałam się, jaki będzie temat główny, to trochę zadrżałam, no bo to jest na tyle trudny temat, że mógł odebrać kurom to, co w nich najcenniejsze, czyli tą lekkość. Natomiast okazuje się, że jest to nawet na ręki nie zawodzi i kury znakomicie balansują, słuchajcie, i balansują to zagrożenie jednocześnie nie bagatelizując go, bo to też jest bardzo ważne, ale też mi się ogromnie podobał wątek przyjaźni przez internet, gdzie każdy jest, no, tym, za kogo się podaje, tak? I tu Wojtek zamiast przyjaciela zyskuje przyjaciółkę, w dodatku dziewczynkę poruszającą się na wózku, więc sytuacja no, właściwie okazuje się całkiem niezła, ale wiemy, że mogła się skończyć zdecydowanie gorzej, więc to jest po raz kolejny dotknięcie bardzo poważnego problemu, natomiast zaopiekowanie kocem i pokazanie tej drugiej strony, która mówi, słuchajcie, no może być źle, ale może też to posłużyć czemuś dobremu, ale trzeba uważać. Także chylę czoła, bardzo, bardzo ciekawy wątek.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to, że dziewczynka jest na wózku, jest zaznaczone wyłącznie na ilustracji. Ja poprosiłam Nikę Jaworowską, żeby ona właśnie tak narysowała i to wydaje mi się też fajnym takim zabiegiem, który pokazuje, jak ważne są rysunki w książce dla dzieci, że można dopowiedzieć treść ilustracją, że ta ilustracja jest jakby równoprawnym składnikiem treści. No, byłam zadowolona z tego.
No jeżeli już o Nice zaczynamy mówić, to ciekawym w ogóle formalnym rozwiązaniem jest ten taki metatekst, który jest włączony w książkę, czyli od czasu do czasu w fabułę włącza się tak zwana siła wyższa, która puszcza oko do czytelnika. Nie pamiętam, czy w pierwszej części też to się pojawiło, czy wy to wypracowałyście w międzyczasie?
We wszystkich trzech częściach, bo to jest taki pomysł na tę serię, że świat składa się absolutnie, jeszcze mogłam gadające rzeczy dodać do tego, chociaż to już by było za dużo. Ale ja lubię taką wizję świata, w której każdy element, czy roślina, czy zwierzątko, czy kamyk, niesie jakąś treść. I tutaj no to, że nad wszystkim czuwa ta życzliwa, wszechwiedząca siła wyższa, którą każdy może sobie zdefiniować w sposób dla siebie właściwy, no to jest element tego pomysłu na przedstawianie świata.
Ale jednocześnie mamy takie poczucie, że ktoś rzeczywiście nad tym czuwa, ktoś jakoś to ustawia, ktoś ma jakiś cel w tym wszystkim. I to też jest takie budujące pewnego rodzaju bezpieczeństwo.
No, ja po prostu wierzę w taką wizję świata, rzeczywistości, więc to przekazuję też w swoich książkach. Trudno, żebym pisała coś, co nie będzie w jakimś sensie mną. Ale mam nadzieję, że robię to w taki sposób, że nawet jeżeli ktoś, mówiąc najdosłowniej, nie wierzy w Pana Boga, to uzna to za element fabuły taki niegodzący w jego dobre samopoczucie i w to, co przekazuje dziecku. Bo można, jeśli się to czyta wspólnie, można to obejść na wiele rozmaitych sposobów, ale jest jakaś możliwość opowiedzenia o czymś też, więc jeżeli ktoś się w tym odnajduje dobrze, to też może być to przyczynkiem do nieco głębszej rozmowy.
Jasne, jak najbardziej. Myślę, że może jakby znakomity zabieg, ale też właściwie sposób jego użycia jest absolutnie taki równościowy, miękki i, no i z dużym szacunkiem dla wszystkich. Ale ja nawet do tego metatekstu chciałam się odnieść jeszcze w jednym ujęciu, czyli mnie zachwycił dialog między autorką i ilustratorką, bo takie też się pojawiają w tej książce.
No, mam nadzieję, że dzięki temu książka zyskuje taką, jakby te światy się przenikają, ten świat prawdziwy mój, mnie siedzącej, piszącej i też pokazujące, że my się tym dobrze bawimy z Niką. Ja kiedyś byłam jako nastolatka na takim koncercie gitarowym braci Romero. Byli tacy słynni gitarzyści i oni się tak bawili, grając bardzo poważne utwory, puszczali do siebie oko, jakieś tam robili różne zabiegi. Ja sobie pomyślałam, o tak powinna wyglądać sztuka, że ludzie dają takie prawdziwe, pełnowartościowe piękno, a jednocześnie mają z tego fan. I mam nadzieję, że widać w moich książkach, że ja mam z tego fan. I Nika jest taką osobą, z którą ten dialog jest po prostu możliwy, dlatego no, mam nadzieję na wiele jeszcze wspólnych przedsięwzięć, bo wydaje mi się, że jest między nami chemia.
I tą chemię właśnie widać w tym dialogu, który zawarłyście w książce, bo ja rzeczywiście sobie tak pomyślałam, o, jedna do drugiej zadzwoniła i powiedziała, słuchaj, a pokażmy to dzieciom, tak? Pokażmy to w jakiś sposób, tak, ten nasz dialog i tą relację. I rzeczywiście to jest to, o czym ja mówiłam na początku, w momencie, kiedy widzi się was razem opowiadające o tej serii, no po prostu człowiek musi przeczytać książki, ponieważ i ten dialog, i ta chemia, i ta relacja jest absolutnie autentyczna. A jeżeli nie ma okazji spotkać was osobiście, to znakomicie ta relacja w książkach jest oddana. Pierwszy raz widzę aż tak soczyście oddaną relację. To jest absolutnie fantastyczne. Nie wiem, czy wy to dostrzegacie, czy jesteście w stanie w ogóle to dostrzec, bo jesteście jednak wewnątrz tego. Natomiast ja miałam ogromną satysfakcję widząc was i na żywo razem i rzeczywiście później widząc, w jaki sposób to się kształtuje też w kolejnych częściach Kur. Natomiast ja bym chciała na koniec właściwie zahaczyć o jeszcze jeden wątek, ponieważ druga rzecz, która jest absolutnie niezwykła w Kurach, to warstwa językowa. I to jest pewnie to, co mnie urzeka też jako dorosłego odbiorcę, ponieważ to jest majstersztyk językowy, tak? Tam zabawę językową widać wszędzie. Od samych tytułów, tak? No bo i Kury z grubej rury, i Kurza twarz, i Hip Hip Kura. Tak, no
i tu muszę powiedzieć, że ten ostatni tytuł to jest dzieło Niki właśnie, bo po opublikowaniu drugiego tomu, oczywiście obie pisałyśmy o tym na Facebooku czy na Instagramie i pod którymś tam wpisem Nika napisała Hip Hip Kura i ja jej wtedy napisałam: o, właśnie wymyśliłaś tytuł trzeciego tomu, bo mi się to tak spodobało. No, więc rzeczywiście obie lubimy się bawić językiem. Myślę, że to jest też pewnego rodzaju gra, którą chcę podpowiedzieć dzieciom, że zabawy językowe, wierszyki, czy zabawa sensem słów, no to jest fajna rozrywka, która jest zawsze pod ręką. Bo niczego do tego nie trzeba. Zabawy słowami to jest coś, co można robić jadąc samochodem na wakacje z rodzicami.
I tu też mamy taką inspirację, prawda?
Tak, no więc tak, to jest bardzo, to jest rzecz, którą ja sama bardzo lubię na własny użytek po prostu. Takie podwójne znaczenia słów, pewne absurdy, które z tego wynikają. I wiem też, że dzieci to lubią. Dzieci się z tego śmieją, także no wszyscy mamy, mam nadzieję, porcję przyjemności z tego.
Ja myślę w tym momencie o tym dorosłym czytelniku, który czasami czyta wieczorem, gdy jest zmęczony i na każdej kolejnej stronie widzi takie perełki językowe i się uśmiecha. Czy ty jeszcze w jakiś sposób starasz się wyjść naprzeciw tego dorosłego czytelnika? Są tam jakieś mrugnięcia okiem, które dla ciebie są szczególnie cenne?
W tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy, ale ja w ogóle pisząc książki dla dzieci, jakby staram się je pisać tak, jakbym ja dorosła nagle się znalazła w świecie dzieci. Czyli ja mam zupełnie dorosłe moje problemy, ale w tych realiach, które są dostępne dla młodszego czytelnika. Więc ja nawet wszystkiego później nie pamiętam, ale po prostu wchodzę w taki inny tryb pisania.
To w takim razie ja mam jeszcze pytanie, bo mówiłyśmy o tym balansie pomiędzy nowymi technologiami i naszym prawdziwym życiem. Mówiłyśmy o tym, że, no, że kury potrafią znaleźć ten balans, że nam, ludziom jest jednak trudniej. No to pytanie jest takie, jaka jest rada kur? Jaki jest sposób kur na to, żeby w tym wszystkim, w tym nowoczesnym świecie, pędzącym świecie, nie oszaleć, by jakoś zachować to, co w nas najważniejsze?
Tak na co dzień, biegnąc do autobusu czy biegnąc do metra, warto zadrzeć głowę w górę. Nie patrzeć pod nogi albo nie patrzeć tylko w ekran, tylko zacząć się przyglądać drzewom i niebu. Choćby przez 5 minut dziennie. Ja wiem, jak to na mnie działa, jak na moment się odkleję od czegoś, bo jak człowiek patrzy w dół, to zostaje sam ze swoim schodnikiem albo ze swoim wnętrzem. Z tą kotłowaniną, która w nim jest, bo w każdym trochę jest takie życie. Ale jak się na moment popatrzy w górę, to zaraz zaczyna się uruchamiać jakiś inny proces. O, leci chmura, ma taki śmieszny kształt, albo przypomina mi o czymś. A to drzewo, ono tutaj było przede mną i prawdopodobnie po mnie też jeszcze trochę porośnie, jeśli nie przyjdzie jakiś wariat z piłą. No, zmienia to perspektywę natychmiast i ja myślę, że to jest właśnie to, czego możemy się nauczyć od kur. A także od różnych robaczków, od innych ptaków, no, od nieludzi.
Drodzy Państwo, nie tylko tego możemy się od kur nauczyć. Myślę, że mnóstwo innych rzeczy, ale przede wszystkim z kurami też możemy się po prostu dobrze bawić, spędzić fantastyczny czas. Dziękuję pięknie, to była chyba najlepsza rekomendacja. Dziękuję ślicznie i polecam serdecznie.
Dziękuję bardzo również.